Komisja weryfikacyjna przedstawiła dokumenty sądowe wskazujące na oszustwo w sprawie kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16.
Chodzi o wyrok skazujący jednego z fałszerzy i zeznania Romana Kępskiego, wuja Andrzeja Walca. Do części kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16 w 2003 roku prawo nabył m.in. mąż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Walc.
Nowe dokumenty na konferencji prasowej zaprezentował dziś wiceminister sprawiedliwości, szef Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki.
W świetle tych dokumentów, nowych dokumentów, które nigdy wcześniej nie były publikowane, nie ma żadnych wątpliwości, że pan Roman Kępski miał świadomość, że stara się o kamienicę w złej wierze, a w związku z powyższym cała linia i cała transakcja powinna być nieważna.
Sebastian Kaleta z Komisji Weryfikacyjnej zauważył, że sprawa Noakowskiego 16 od 10 lat pojawia się w przestrzeni publicznej. Mimo to władze nie potrafiły wyjaśnić jej skutecznie.
Podczas prac komisji widzieliśmy wielokrotnie, że to mieszkańcy kamienic, które były reprywatyzowane, podejmowali sami wysiłek, by znaleźć dokumenty o przedwojennych właścicielach, o losach swojej kamienicy. Tak samo było przy sprawie Noakowskiego 16, ale jak słyszeliśmy tutaj, mieszkańcy, można powiedzieć, jakby doszli do takiej przysłowiowej ściany, nie byli w stanie więcej nic ustalić. Organy państwa do 2015 roku, kiedy rządziła Platforma, nie próbowały wyjaśnić sprawy Noakowskiego, nie robiły tego skutecznie. A wystarczyło kilka miesięcy prac komisji, by te kluczowe dokumenty, które większość ludzi uznawało za niemożliwe do znalezienia, się odnalazły.
W ubiegłym tygodniu zeznania przed komisją złożył Andrzej Walc. Jak mówił, nie rozmawiał z żoną o sprawie Noakowskiego 16, bo tak ustalili w związku z tym, że to była jego sprawa spadkowa. Dodał, że nie otrzymał żadnych dokumentów na temat nieprawidłowości.
Zeznania złożyli także dawni lokatorzy kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16. Podnosili, że po reprywatyzacji byli nękani przez nowego właściciela.
Sprawa dotycząca nieprawidłowości przy reprywatyzacji kamienicy przy Noakowskiego 16 ma zostać rozstrzygnięta jeszcze przed świętami.
Posłowie PiSu ze Szczecina po raz kolejny padli ofiarą wandali w nocy z piątku na sobotę. Nieznany sprawca wymalował tam drzwi do biura poselskiego partii. Wymalowany znak to prawdopodobnie symbol Polski walczącej.
Całe zdarzenie zarejestrowała kamera umieszczona przy wejściu do budynku. Film przedstawiający akt wandalizmu opublikował na jednym z portali społecznościowych poseł PiSu Leszek Dobrzański.
Polityk w rozmowie z naszą redakcją przyznaje, że incydent wpisuje się w ciąg spirali nienawiści nakręcanej przez tak zwaną totalną opozycję.
Jego zdaniem do podobnych aktów wandalizmu będzie dochodzić, dopóki w przestrzeni publicznej będzie na to polityczne przyzwolenie liderów opozycji.
Dopóki będzie i polityczne zapotrzebowanie, a jest, widać ze strony opozycji, polityczna zachęta, ta również jest. I taka wprost, i taka zawoalowana. Trudno wyczuć, kto to robi. Z jednej strony myślę, że mogą to być ludzie, którzy nie wytrzymują tego ciśnienia, tego napięcia budowanego przez polityków opozycji, a więc tej narracji pod tytułem rządzi krwawy reżim, dyktatura, łamane są wszelkie prawa. No to być może faktycznie niektórzy dają się gdzieś tej narracji ponieść. Z drugiej strony myślę, że część uczestników robi to absolutnie na zimno, z pełnym wyrachowaniem, właśnie po to, żeby podgrzewać atmosferę. No i w ten sposób taka brzydka gra toczy się.
Zdaniem posła Leszka Dobrzyńskiego takie incydenty mogą zakończyć się nieszczęściem. Kiedyś może znów znaleźć się ktoś, kto, jak mówi, nie sięgnie tylko po spray, sięgnie po coś więcej i będą ofiary, tak jak w Łodzi.
Mowa tu o strzelaninie, do której doszło w 2010 roku w tamtejszym biurze Prawa i Sprawiedliwości. Sprawca, który wtargnął do niego z okrzykiem "Nienawidzę Jarosława Kaczyńskiego", zabił jedną osobę, ciężko ranił drugą.
Piątkowo-sobotni akt wandalizmu w Szczecinie jest kolejnym takim, którego ofiarą padają politycy PiSu z tego miasta. Najgłośniejsza sytuacja miała miejsce w styczniu bieżącego roku, kiedy wandale oblali farbą biuro wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego.
W środę prezydent Polski Andrzej Duda złoży wizytę na Ukrainie. Tam spotka się m.in. z ukraińskim przywódcą Petrem Poroszenko oraz obserwatorami z OBWE.
Głównym tematem rozmów ma być polityka bezpieczeństwa w kontekście sytuacji na Bliskim Wschodzie Ukrainy.
W ostatnim czasie stosunki na linii Warszawa-Kijów znacznie się pogorszyły. Jednym z głównych punktów spornych są nieuregulowane sprawy związane z przeszłością historyczną.
Wizyty polskiego prezydenta na Ukrainie bez normalizacji relacji w tym obszarze nie mają sensu, ocenia profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ukrainikum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Najbardziej nieuregulowana jest sprawa dotycząca kwestii pamięci i kwestii ludobójstwa Polaków na Woleniu. Oczywiście mówimy o symbolicznym znowuż wymiarze tej zbrodni, ponieważ obejmowała ona i inne tereny, w tym też Małopolski Wschodni. Dość znamiennym faktem jest to, że pan prezydent Duda żadnego razu w sposób stanowczy, jednoznaczny, a też doniosły, jak wymaga tego sytuacja, nie zabrał głosu w kwestiach normalizacji relacji z Ukrainą poprzez dojście do prawdy. Czekamy na to słowo pana prezydenta i po tym, prawda, oczywiście można byłoby podejmować się kolejnych kroków. Natomiast bez uregulowania spraw fundamentalnych takie wizyty do niczego nie doprowadzą.
W pobyt prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie wpisuje się także wizyta na cmentarzu ofiar totalitaryzmu w Charkowie.
Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego odda hołd pochowanym tam polskim żołnierzom zamordowanym przez NKWD.
Mary Wagner, kanadyjska obrończyni życia, została ponownie aresztowana. Do zatrzymania doszło w klinice aborcyjnej w Toronto.
Kanadyjka trafiła do więzienia dla kobiet w Milton. Termin rozprawy przewidziano na 21 dzień grudnia.
Mary Wagner udała się do ośrodka z różami i propozycją wsparcia dla matek i dzieci. Rozmawiała i modliła się za kobiety, które planowały tak zwaną aborcję.
O szczegółach aresztowania mówi Jacek Kotula, działacz pro-life.
Razem z Mary była siostra Imolata, która opisała, jak to wyglądało. One weszły i około 40 minut czasu minęło, gdy przybyła policja, więc miały czas porozmawiać z kobietami i z mężczyznami, trzema, którzy byli tam razem ze swoimi żonami. I przekonywała Mary te kobiety, mówiąc, że jest szansa, dajcie szansę temu dziecku, jest możliwość uratować to dziecko, będzie żałowała do końca życia. Była taka nerwowa atmosfera, jak podkreśla siostra Imolata. Po przybyciu policji ona była wyprowadzona w taki sposób dosyć brutalny, założonej kajdanki, wzięto pod ręce Mary, była wleczona do radiowozu.
Za obronę nienarodzonych Mary Wagner była aresztowana już blisko 10 razy. W więzieniu spędziła w sumie około 6 lat. Ostatni raz została skazana w połowie września bieżącego roku na 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.
W jej obronie do sędziego prowadzącego sprawę wpłynęła korespondencja ze wszystkich stron świata, w tym przede wszystkim od Polaków. Nadesłano m.in. 850 listów referencyjnych oraz 67 tysięcy podpisanych petycji.
Jacek Kotula zapowiedział wznowienie podobnej akcji w ramach toczącego się obecnie postępowania wobec Mary Wagner.
W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami zwłaszcza na północy, a także na wschodzie, deszcz lub mrzawka. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz, a wysoko w Tatrach śnieg.
Temperatura maksymalna od 3 stopni na północy do 7 w centrum i 12 stopni na krańcach południowo-zachodnich.
Wiatr umiarkowany, na południu oraz we wschodniej połowie kraju okresami dość silny, porywisty, południowy. Na południu kraju porywy wiatru do 90 km na godzinę, wysoko w górach nawet do 170.
A na barometrach w Warszawie 983 hektopaskale.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.